uruchamiamy naszą pamięć i przypominamy sobie, kiedy ostatnio słyszeliśmy w Ewangelii słowa, że Jezus wziął osobno swoich uczniów gdzieś. W niedzielę. Bardzo dobrze. Co to było?
Wejście na górę.
Tak, wejście na górę przemienienia. Tradycyjnie mówimy Tabor, nie wiemy, która dokładnie to była, ale w każdym razie góra, na której się przemienił wobec nich. I dzisiaj zobaczcie, że znowu bierze ich osobno. To osobno jest niekoniecznie miejscem takim geograficznym, ale na pewno oznacza spotkanie. Czyli moment, w którym uczniowie są skupieni na Jezusie, a On z kolei bierze ich osobno wtedy, kiedy coś chce im ważnego powiedzieć. Przemienienie Jezusa było rzeczą dosyć mocno ważną, ale dzisiaj jest nie mniej ważna, bo Pan Jezus tłumaczy im, co wkrótce się z Nim stanie. I bardzo ważne jest to, że bierze ich osobno, ale nie gdzieś tam siadają na przykład, czy zamykają się gdzieś w jakiejś piwnicy i on mówi, teraz panowie, coś wam powiem. Tylko są w drodze, idą. I to jest ważne, bo to bycie w drodze zakłada, że jest jakiś cel, jest jakieś miejsce, do którego chcą dojść. I to też jest pewien sposób życia, bo na to się oni pisali, że Jezus, kiedy ich powołał, powiedział, pójdźcie za mną, i oni teraz to realizują, więc to w drodze dokonują się te ważne rzeczy. Oni odkrywają Jezusa, kim On jest, co z Nim będzie. I jest dla mnie zastanawiające zawsze, że w tym opisie u Mateusza Jezus tak szczegółowo wymienia to wszystko, co będzie się z Nim działo. Jest tu wiele czasowników, wiele czynności, które będą dotyczyć Jezusa, które zostaną Mu narzucone. Syn Człowieczy będzie wydany, będzie oskarżony, będzie wyszydzony, ubiczowany, ukrzyżowany. Więc masa rzeczy będzie się działa z Jezusem, tak jakby poza Jego działaniem. W sensie takim, że ktoś będzie przemocą coś z Nim robił. I to bardzo szczegółowe opisanie tego, co z Nim się będzie działo, być może jest formą mapy. Jezus daje uczniom zawczasu informacje, co mu ludzie zrobią, jak wobec niego postąpią, po to, żeby oni się nie przerazili. Wydaje mi się, że to jest jakaś forma przemienienia Pana Jezusa. No nie w sensie takim teologicznym, bo tam na tej górze przemienienia Jezus jakby otwiera im oczy łaską, że mogą jakby przez dziurkę od klucza albo jakby w szparze między zasłonami zerknąć głębiej poza rzeczywistość, którą znają i którą są w stanie odczytywać oczami i zobaczyć, kim Jezus jest w istocie. Zobaczyć Jego bóstwo. Znają Jego stronę ludzką, ale wgląd w bóstwo dostają dzięki łasce. I tu jest podobnie, nie w tym sensie, że Jezus objawia siebie jako Boga, ale mówi im o czymś, czego oni jeszcze nie wiedzą, co z Nim się będzie działo. I robi tak szczegółowo, że można było to odkryć, kiedy z Jezusem będzie się to już działo. Więc to jest powiedzenie, zobaczcie, będzie tak, tak i tak. Jak dobry lekarz, który tłumaczy, że zrobię teraz to, później zrobię to, będzie to nieprzyjemne, później tam proszę coś tam, a później jeszcze zrobimy to i to będzie bolało. Więc on jakby daje informację, co nas czeka i to nie będzie miłe, ale mówi w porządku, ja wiem, co robię. Proszę mi zaufać, nie kierować się tym, co pani będzie czuła, co pan będzie odczuwał, bo to będzie zdradliwe. Bo pomyśli sobie pan, że to jest koniec świata, że ja nie wiem, co robię, że już w ogóle wszystko się posypało. Nie, nie, spokojnie. Ja kontroluję sytuację. Proszę cierpliwie doczekać do końca. I to jest taka informacja Jezusa. Daje im mapę tego, co z Nim się będzie działo. Ale wymaga od nich pamiętania o tym. Czyli noszenia w sercu tego słowa. Przykładania tego słowa do rzeczywistości, a nie odwrotnie. Nasz problem, przynajmniej mój, polega często na tym, że ja przykładam to, co widzę, co rozumiem, do słowa i mówię, nie zgadza mi się to, słowo nie jest prawdziwe, bo moje życie jest inne. A Jezus mówi, to super, tylko że właśnie pomyliłeś kierunki, trzeba robić odwrotnie. Trzeba słowem spoglądać na życie i poprzez słowo patrzeć na to, co z tobą się dzieje, czy to, co mówią tobie ludzie, czy to, co ty wyciągasz jako interpretację tego, co jest częścią twojego życia. I oczywiście na koniec Jezus podaje bardzo lakonicznie te informacje o zmartwychwstaniu. niewiele tłumacząc im, a oni, jak pamiętamy z innych fragmentów, choćby właśnie z góry przemienienia, kiedy schodzili, no nie bardzo wiedzą, co to jeszcze znaczy, że jakieś zmartwychwstanie jest, że on zmartwychwstanie, ale jednak tą informację już wbija im do głowy niejako, tak? Żeby im się przypomniała wtedy, kiedy przyjdzie odpowiednia chwila. I to jest taka pierwsza część dzisiejszej Ewangelii, której jakby odpowiedź na to mamy w tej sytuacji, kiedy przychodzi mama Jana i Jakuba i jak to mama, może troszkę nadgorliwa, załatwia synom sprawy. Inna rzecz, że ci synowie to już nie są czteroletnie bąki, tylko już to są stare konie. No Jan to jeszcze był wtedy rzeczywiście chłopiec, w sensie takim miał tam może z 20 lat, Jakub był starszy, ale tak czy siak, no to nie są dzieci. No ale tak czy siak mama właśnie przychodzi do Jezusa i coś tam próbuje załatwić. Nie wiem, czy rzeczywiście, zwłaszcza w Dzień Kobiet, powinniśmy na mamę patrzeć krzywym okiem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Jezus usłyszał, o co ona prosi, po pierwsze mówi do nich, nie mówi do niej. Te wszystkie rzeczy, które mówi Jezus, zwraca bezpośrednio do synów. Prawdopodobnie dlatego, że to oni byli prowodyrami tej sytuacji, że to oni sobie to wymyślili. Mówi, mamo, bo jest taka sytuacja, nie w ogóle. Pan Jezus jest dobry, ale kurczę, nie wiadomo, jak to będzie później. Nie? Jakbyś tam z nim zagadała, no nas wywali, nie? Bo on jest, na nas to jest nerwowy czasami. Jak coś tam sknocimy tego, to on jest surowy. Ale no tobie nic nie powie, prawda? Kobiecie, jeszcze matka apostołów. No gdzie tam? No to przecież Pan Jezus nie będzie się denerwował. No to idź tam i zagadaj, prawda? Żeby tam pierwsze miejsca po prostu nam w niebie załatwić. I potem, kiedy afera wychodzi na wierzch, to kiedy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się nie na tą kobietę, ale oburzyli się na tych dwóch braci. Czyli prawdopodobnie to oni rzeczywiście sobie coś takiego wymyślili. Dlaczego jest ta ich propozycja, ten pomysł problematyczny? No sam w sobie jest idealny, bo nie można wyobrazić sobie lepszego miejsca niż być przez całą wieczność u boku Pana Jezusa. Po prawej i po lewej stronie to już tam obojętnie, ale żeby być przy Nim, prawda, blisko, no to myślę, że to jest cudowna prośba i super w ogóle sprawa. A jednak Jezus tak nie patrzy na to zbyt łaskawym okiem. Dlaczego? Po pierwsze mówi, nie wiecie, o co prosicie, nie zdajecie sobie sprawy. I oni mówią, no trochę ze zdajemy, no. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? No możemy, no a czemu nie? Oczywiście, jak nam też poda, to do dna wypijemy. I o ile rzeczywiście pamiętamy, Jan pozostał przy Jezusie pod krzyżem, to jednak, kiedy rozpoczyna się męka Jezusa, czyli w ogrodzie Getsemani, tam, gdzie on już się modli, kiedy diabeł kusi go bardzo mocno, do tego, że jego dzieło jest przegrane. Bo tak jakby diabeł mówi, zobaczysz, to będzie z tobą pod krzyżem. To będzie dla ciebie sprawdzian, czy twoje dzieło przetrwa. Czy jest sens umierać? I pamiętaj, jak będziesz umierał, pamiętaj o Judaszu. Co ci przyszło z twojej męki wobec Judasza? Więc diabeł kusi Jezusa niesamowicie. I w tym momencie jest wyraźnie napisane, że wszyscy uczniowie zostawili go i uciekli. Nawet Jan. Nie został nikt wtedy przy Jezusie, kiedy został pojmany. Więc to jest taki moment jakiejś poważnej klęski uczniów, jakiegoś niepamiętania tego wszystkiego, co Jezus im zapowiedział szczegółowo. Więc oni mówią, kielich pić możemy, ale ostatecznie, kiedy ten kielich się pojawia, to pić go nie chcą i uciekają. Ale być może najważniejsze w tym ich pytaniu jest to, że oni chcieliby wskoczyć do nieba. Chcieliby mieć zagwarantowane miejsce na zasadzie jakiegoś układu, na zasadzie biznesu. My cię poprosimy, my coś tamtego, a ty nam to daj. Ale wcześniej, tak jak mówiliśmy, Jezus tłumaczy uczniom wszystko w drodze. Znajdziemy się w niebie na mocy relacji z Panem Bogiem, czyli na mocy Jego łaski, a nie na mocy tego, co sobie jakoś tam załatwimy, co uda nam się jakoś tam zakręcić. I relacje z Jezusem zdobywa się właśnie w drodze. Po prostu idąc z Nim, będąc z Nim cały czas. Nie zdobywamy relacji z Panem Jezusem w jakiejś fabryce naszej pobożności. Jakimiś naszymi sposobami działania, myślenia. relacje z Nim zdobywamy po prostu przez to, że jesteśmy z Nim, że spędzamy z Nim czas. Tak jest budowana nasza relacja, na mocy której będziemy zbawieni. Więc to, że na początku mamy informację, że Jezus wziął ich osobno i w drodze objaśniał im to, co będzie się działo, to nie jest... Jezus nie przekazuje im informacji, nie przekazuje im wiadomości, ale uczy ich, kim On jest. Ja przyjmę to wszystko, co się będzie ze mną działo. On nie mówi, te dranie mnie zaatakują, ten tam do mnie podbiegnie, a ten krzyknie coś złego na mnie. Nie, nie, Jezus mówi raczej, że ci ludzie przyjdą i będę wyszydzony, ubiczowany, ukrzyżowany. To znaczy, ja się na to wszystko zgodzę. To jest przesłanie tego, co im tłumaczy. A co to znaczy jeszcze głębiej? Że to wszystko jest droga do zmartwychwstania. A to z kolei co znaczy? Że wszystkim kieruje Ojciec. On jest Panem sytuacji. Ci, którzy mnie wyszydzą, ubiczują, krzyżują, oni są częścią tej historii, ale nie są jej Panami. Oni nie decydują. Oni nie są w stanie zmienić ani o jotę, ani o kreskę tego, co zaplanował Ojciec. I dlatego wam o tym mówię, żebyście pamiętali. Tak jakby Jezus powiedział tobie, wiem, co będzie się działo z tobą do końca życia, ale tego ci nie powiem teraz, bo byś zemdlała ze strachu. Ja będę z tobą cały czas i będziesz odkrywać po kolei te wszystkie sytuacje i ani na chwilę cię nie zostawię. Owszem, będą dłuższe chwile, kiedy będziesz mieć poczucie, że mnie nie ma, że jestem daleko, ale masz moje słowo, że będę blisko. Więc będziesz mieć zawsze wybór. Albo kierować się swoimi odczuciami, albo trzymać się mojego słowa, mojej obietnicy. I gwarantuję ci, że doprowadzę cię tam, gdzie chcę. To jest to, co mówi Jezus uczniom, ale kiedy Jakub i Jan proszą go o to, żeby mogli być z nim w niebie, no przez mamę proszą, to tak jakby mówili, wiesz co, ta droga z tobą, to tam słuchanie słowa, trzymanie słowa jest super, nie? W ogóle fajne. My możemy w ogóle tego nauczać, nie? Bo jak chcesz, to będziemy ludziom wołali tego z wielkim zapałem, gorliwością, ale nas samych to byś tak mógł takim duchowym helikopterem przenieść od razu do nieba po prostu. Żeby tak jakby, wiesz, te wszystkie rzeczy, ta męka, ten wyszydzony, ubiczowany, krzyżowany, no nie, jakby się dało, to tak, wiesz, no w końcu się znamy, prawda? Poszliśmy za tobą, wszystko zostawiliśmy. Coś tam by się chyba nam należało za to. I Jezus mówi, no właśnie wam się należy bycie ze mną. Możecie być ze mną cały czas, w męce. Tam będziecie najgłębiej doświadczać tego, kim jestem. I tym samym będziecie mogli czerpać najwięcej łaski. I potem, kiedy jeszcze mówi, że nie do mnie należy dać wam miejsce po stronie mojej prawej i lewej, to też jest niesamowite, bo pamiętacie, że Jezus wszystkim nam obiecuje, że mamy miejsce w niebie. Mówi też uczniom, kiedy tłumaczy, że ześle Ducha Świętego, to mówi, idę do Ojca przygotować wam miejsce. A tu mówi, ale nie do mnie należy, które miejsce będzie kogo. Jezus przygotuje miejsce, przygotuje ci pokój. Wysprząta, położy pościel nową, panią kwiatek stawi, facetom puszkę z piwem do lodóweczki, więc wszystko będzie gotowe, ale który pokój, znaczy no, pewnie damski, męski, to będzie wiadomo, prawda, żeby się nie pomylić, bo to byłoby licho, jakby na całą wieczność, prawda, pani mieszkała w męskim pokoju, to nie, ale raczej będzie tak, że to Ojciec decyduje o tym, jakie miejsce komu przydzieli na mocy relacji, na mocy naszego pragnienia. Tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, czy tak będzie, ale tak to dzisiaj odczytuję, że na ile dzisiaj pragnę być z Jezusem i na ile jestem z Nim w drodze osobno, na tyle będę z Nim w taki sposób w niebie. To jest temat oczywiście bardzo, że tak powiem, zamglony, bo cóż tam możemy o niebie powiedzieć, ale przynajmniej tak z pragnieniem możemy w ten sposób spoglądać, że szukając Go tutaj naprawdę, wśród naszych upadków, błędów, pomyłek, jasne, ale mimo wszystko szukając Go, to miejsce przy Nim będziemy mieli zagwarantowane. Więc z jednej strony myślę, że to słowo dzisiaj jest wielką obietnicą, przypominając nam o naszym miejscu w niebie i o tym, że Ojciec będzie decydował, kto z nas gdzie... jakby w takim, powiedzmy, pomieszczeniu w niebie to będzie trochę lepiej, podejrzewam. Nie to, że tu jest słabo, ale mimo wszystko niebo zawsze jest troszeczkę lepsze, prawda, niż to, co widzimy. Więc to Ojciec jakby nas rozdysponuje i rozsadzi. Ale mówiąc serio, to myślę, że najważniejsza rzecz, jaka dzisiaj ze słowa płynie, to żebyśmy się nie bali doświadczeń, bo one są miejscem, w którym możemy odkrywać, kim Pan Jezus jest i w ten sposób jakby nabywać relacji z Nim. W ten sposób kształtuje się relacja z Nim. To znaczy On ją kształtuje poprzez te wszystkie doświadczenia, przez to, co dokładnie opisuje, co będzie się działo. Mówi, nie bój się, ja wiem, co się z tobą dzieje. Mam świadomość, przez co przechodzisz, nie bój się. Ale potrzebuję twojego zaufania, żebym mógł w pełni działać w twoim życiu.